Altruizm w przyrodzie. Nowonarodzone stworzenie jest słabe i bezradne. Nie ma świadomości istnienia otaczających go niebezpieczeństw. Musi być chronione. Musi zostać nakarmione, aby rosnąć w siłę i przetrwać. Pozostawione samo sobie nie ma żadnej szansy przeżycia. Jego matka chroni go przed niebezpieczeństwem, nakarmi i, jeśli to konieczne, poświęci za niego swoje życie. W tym filmie przyjrzymy się cudownemu uczuciu, jakim Bóg natchnął istoty żyjące. Macierzyńskiej miłości i ofierze życia składanej swojemu potomstwu. A także damy świadectwo jednemu z najwspanialszych cudów stworzenia. Miłość macierzyńska. Istoty poświęcające własne życie. Ptaki szczególnie wyróżniają się w roli najbardziej oddanych rodziców na świecie. Ptak rodzic pracuje bezustannie, motywowany przez swoje nowonarodzone potomstwo. Niektóre ptasie gatunki znoszą jedzenie dla swych młodych przez 24 godziny dziennie. Młode jedynie otwierają swoje dzióbki i czekają na pożywienie przynoszone im przez rodziców. Aby przeżyć, potrzebują one miłości i oddania rodziców. Dla pisklęcia pozostawionego samemu sobie śmierć jest nieunikniona. Pluszcze poświęcają siebie dla swych młodych. Budują gniazda w bezpiecznym miejscu, za małym wodospadem, daleko od ciekawskich oczu. Matka i ojciec bez wytchnienia zbierają jedzenie dla swoich piskląt. Przynoszą pokarm do gniazda co 10 minut. Te stworzenia są ptakami, a nie ludźmi, więc tym, czego można by od nich oczekiwać, jest to, że będą myśleć tylko o sobie i swoich własnych żołądkach. Ale to, co się dzieje, jest dokładnym tego przeciwieństwem. One myślą tylko o swoich młodych, a nie o sobie. I poświęcają im siebie. Wiele żyjących gatunków może ponosić nawet większe ofiary dla swojego potomstwa. Samica zebry zaryzykuje śmierć w obronie swojego źrebięcia. W razie ataku staje ona między swoim dzieckiem a drapieżnikami. Chociaż może biec dużo szybciej niż jej dziecko, celowo porusza się wolniej niż ono. Jeśli drapieżniki ją złapią, ona umrze, a źrebie ucieknie. To niebezpieczna gra. Niebezpieczna gra, którą zwierzęta czasem przegrywają. To są wybrzeża północnej Europy. Gniazda nurzyków znajdują się tutaj na wysokich klifach rozciągających się wzdłuż brzegu. Wraz z nadejściem sierpnia pisklęta po raz pierwszy próbują latać i usiłują dotrzeć do morza. Nie jest to łatwe. Morze jest oddalone około kilometra od klifów, a gniazda są wysoko w górze. W końcu pierwsze piskle wyskakuje z gniazda. Szybuje w kierunku morza w asyście dorosłych osobników. Jego pierwszy próbny lot zakończył się szczęśliwie. Inne pisklęta naśladują go. To bardzo niebezpieczny lot. Nieodzowne dla bezpieczeństwa pisklęcia jest to, aby zakończył się w morzu, ponieważ na brzegu czają się lisy. Niektóre pisklęta słabną podczas próbnego lotu i zmuszone są do lądowania na plaży. Jak widzicie, matka nurzyków nie opuszcza ich. Wszystkimi swoimi siłami próbuje zmusić dziecko, by biegło do morza. Ponieważ lisy już ich zauważyły. Matka nieustannie popycha piskle do morza. Klaszcze też skrzydłami, próbując ściągnąć zbliżające się niebezpieczeństwo na siebie. W każdej chwili lisy mogą je dopaść. Wtedy matka składa nadzwyczajną ofiarę z samej siebie, by zyskać na czasie dla swojego pisklęcia i uratować je. Rzuca się lisom na pożarcie. Rezygnuje z własnego życia, by uratować swoje dziecko. Pisklę dociera do morza, nieświadome, co się za nim dzieje. Woła swoją matkę. Nie ma żadnej szansy samodzielnego przeżycia. Pozostałe dorosłe nurzyki odpowiadają na wyzwania. Traktują piskle jak swoje własne. Jest tylko jedno wytłumaczenie takiego oddania i poświęcenia życia przez zwierzę dla swojego potomstwa. Bóg to stworzył, a samo poświęcenie dla ochrony młodych jest boską inspiracją. Członkowie tej rodziny całkowicie poświęcają się jeden drugiemu. Samica geparda i jej młode. Matka jest bardzo oddana przez cały czas, kiedy opiekuje się nimi. Na ogół głoduje, żeby je nakarmić i traci prawie połowę swojej całkowitej masy ciała. Jeśli to konieczne, poświęci życie dla swoich młodych. Lew stanowi wielkie zagrożenie dla nich. Ale matka geparda bez chwili wahania staje na jego drodze. Ryzykując swoje własne życie, odwraca uwagę lwa i zyskuje na czasie dla swego potomstwa, aby mogło się oddalić. Jeśli to zwierzę pojawiło się na świecie przypadkiem, jak twierdzą zwolennicy teorii ewolucji, oraz byłoby samolubnym stworzeniem, myślącym tylko o swoim własnym przetrwaniu, wtedy można by po niej oczekiwać, że opuści młode i ucieknie. Ale gepard tego nie robi. Rzuca się przed lwa i poświęca swe życie, jeśli zajdzie taka konieczność. Nie ma wątpliwości, że to Bóg jest inspiracją dla zmysłu samopoświęcenia geparda matki. Cierpliwość i altruizm. Antarktyda. Najzimniejszy region na świecie, gdzie zima trwa 6 miesięcy. Posiadanie potomstwa w tak trudnych warunkach wymaga niewyobrażalnego poświęcenia. I tu właśnie żyją najbardziej poświęcający się rodzice na świecie – pingwiny. Te pingwiny zmierzają do tłocznego miejsca spotkań. Podróż zajmie tygodnie. Pokonają odległość ponad 100 kilometrów. Czasami płyną, czasami brodzą. Wszystkie w zadziwiająco zgodny sposób zmierzają do tego samego miejsca. Na końcu ich podróży, co zdumiewające, spotkają się na jednym określonym obszarze z tysiącami innych pingwinów. Spotkanie to ma bardzo ważny cel. W miejscu spotkania wydadzą na świat swoje potomstwo. Ta męcząca podróż jest tylko początkiem ofiar i trudności, jakie pingwiny biorą na siebie dla dobra swoich młodych. Prawdziwe problemy zaczynają się, gdy samice składają jaja, ponieważ wkrótce zacznie się zima. Zimowe temperatury spadają do minus 50 stopni. Wiatry wiejące z prędkością do 100 km na godzinę rozrzucają lód i śnieg dookoła. Samice pingwinów zostawiają jaja samcom i wracają do morza. Oddane samce przejmują zadanie opiekowania się jajami. Samiec pingwina niesie jajo na swoich stopach, by osłonić je od lodu. Jego grube pióra osłaniają jajo od zimna. Jeżeli jajo spadnie na lód, zamarznie natychmiast. Więc jak widzicie, samce pingwinów są zawsze bardzo ostrożne. Ich poświęcenie jest niepojęte dla ludzi. Przez 4 miesiące obchodzą się bez jedzenia. Utrzymują się na stopach przez cały czas, nigdy, nawet na chwilę nie odkładając jaja. Pingwiny tłoczą się dla ochrony od lodowatego wiatru. Jedyne, co im pozostaje podczas 4 miesięcy zimy, to być cierpliwym. Na końcu tego trudnego okresu przychodzi znów wiosna. Z jaj wylęgły się młode i pingwinie pisklęta otwierają oczy na świat. Ze względu na to, że warstwa tłuszczowa, która chroni je przed zimnem, jeszcze się u nich nie uformowała, nadal są one na stopach swych ojców. Pierwsze jedzenie pisklęcia pochodzi z mleka jego ojca. Chociaż samiec pingwina nie jadł niczego przez 4 ostatnie miesiące, to sam trzymał pokarm dla swojego pisklęcia, aby je nakarmić. Czy to nie jest poświęcenie? W tym właśnie momencie samice powracają z morza na ląd. One też miały co robić przez ostatnie 4 miesiące. Polowały i gromadziły jedzenie dla swych piskląt. Kiedy tylko samice przybędą, samce, które głodowały przez ten czas, pędzą do morza, by rozpocząć polowanie. Jak tylko się posilą, wracają do gniazda i razem z samicami kontynuują karmienie swoich młodych. Młode pingwiny rosną i krótki czas później osiągają wielkość, która pozwoli im na podróż z ich oddanymi ojcami. Samiec pingwina nie je niczego przez 4 miesiące dla dobra swojego młodego. Stoi on na swoich stopach przez cały ten czas, nigdy nie stawiając jaja na ziemi, nawet na chwilę. Mamy tutaj do czynienia z nadzwyczajnym poświęceniem. Poświęcenie tego rodzaju składane jest przez zwierzęta. Wśród ludzi znajdujemy przykłady osób całkowicie pozbawionych sumienia, którzy opuszczają swoje dzieci w trudnych chwilach, zmuszając wielu z nich do życia na ulicy. A z kolei pingwiny nigdy nie opuszczają swoich młodych, nawet w najtrudniejszych warunkach. Ludzie, którzy popierają teorię ewolucji, odrzucając ideę stworzenia, utrzymują, że zwierzęta mają na uwadze wyłącznie własne potrzeby. W ich pojmowaniu nie można zatem wyjaśnić, co sprawia, że pingwin głoduje przez 4 miesiące i walczy z zimnem. Więc kim jest ten, kto inspiruje w tych stworzeniach poświęcanie się dla innych? Jeszcze raz, jest tylko jedna odpowiedź na to pytanie. Bóg stworzył pingwiny. To również Bóg był dla nich i ich poświęcenia inspiracją. Bóg objawił w Koranie swoje zwierzchnictwo nad życiem. Naprawdę ja pokładam swoją ufność w Allahu, Panu moim i Panu waszym. Nie ma żadnej chodzącej istoty, nad którą On nie sprawowałby władzy. Zaprawdę mój Pan jest na drodze prostej. Ofiary, jakie ponoszą zwierzęta dla swojego potomstwa, możemy zaobserwować od najzimniejszych regionów Ziemi do tych najgorętszych. Oto dżungle Tajlandii. Największym problemem bocianich piskląt jest panujący tu niewyobrażalny skwar. Dorosłe bociany przynoszą swoim pisklętom wodę w dziobach. Polewają wodą swoje młode, które nie posiadają jeszcze uformowanego upierzenia. Ten zimny prysznic daje pisklętom małą ulgę. Tak jak pisklęta potrzebują zimnego prysznica, tak również potrzebują cienia. Ich rodzice zapewniają niezbędny cień. Rozpościerają skrzydła i osłaniają je od gorącego słońca. Troska, z jaką bociany otaczają swoje młode, ich oddanie i poświęcenie, sprawia, że są one przykładem najbardziej wzorowych rodziców na świecie. Troska i miłość. Wiele gatunków kaczek nosi swoje młode w skrzydłach. Kiedy matka wynurza się na suchy ląd, jest to czas dla kaczątek, by z nich zsiąść. Matka tak przystosowuje gniazdo, aby było wygodne dla jej potomstwa. W tym samym czasie samce zbierają dla nich jedzenie. Kiedy samiec powraca do gniazda, troskliwie karmi kaczątka. Kiedy kaczątko się posili, powraca ponownie do najbezpieczniejszego miejsca, pod skrzydła swojej matki. Inne stworzenia także są bacznie chronione przez swoje matki, naprawdę bardzo pieczołowicie. Pozwólcie nam teraz zabrać was w podróż, by zobaczyć, jak wygląda ta dokładna i wyjątkowa ochrona. Do rzeki Nil. W tych wodach żyją krokodyle nilowe. Krokodyle są jednymi z najgroźniejszych stworzeń na świecie, lecz ich samice to równocześnie jedne z najbardziej kochających matek na Ziemi. Samica krokodyla zakopuje jaja w piasku wzdłuż brzegu rzeki. Kiedy zbliża się czas wylęgu, zaczyna ostrożnie je odkopywać. Jest przy tym bardzo delikatna, by w żaden sposób nie uszkodzić jaj. Jaja zaczynają pękać zaraz po tym, jak piasek nad nimi zostanie usunięty. Zaczynają pojawiać się malutkie krokodyle. W tym momencie zdarza się bardzo zadziwiająca rzecz. Matka otwiera swoją ogromną szczękę, odsłaniając ostre zęby i bierze dziecko do swojej paszczy. Pierwsi naukowcy, którzy byli świadkami tego zdarzenia, myśleli, że krokodyle próbowały zjeść swoje młode. Prawda jest jednak zdecydowanie inna. Dla młodych krokodyli najbezpieczniejszym schronieniem na brzegu jest paszcza krokodylej matki. Matka bardzo ostrożnie i delikatnie bierze swoje dzieci i jedno za drugim chowa do swojej paszczy. Świeżo wyklute krokodyle dosłownie błagają, by znaleźć się w szczękach swoich matek. Samica chowa też w ten sposób niewyklute jeszcze jaja. Ściska je wystarczająco mocno, by skorupa pękła. Jej ostre jak brzytwa zęby są w stanie rozszarpać bawoła lub antylopę. Ciśnienie wytwarzane przez krokodyla podczas gryzienia zdobyczy osiąga niebywałe rozmiary. Jednak samica jest tak wrażliwa i ostrożna, kiedy szczękami łapie swoje młode, że nigdy jej zęby nie zrobią im żadnej krzywdy. Pewnego razu samica pousadzała swoje młode w paszczy i wraca do rzeki. Idzie w kierunku bezpiecznego i płytkiego brzegu, który już wcześniej wybrała. Następnie ostrożnie otwiera swoją paszczę i potrząsa głową. Delikatnie wypuszcza dzieci i niewyklute jaja do wody. Nagle woda robi się pełna małych krokodyli. Kiedy nadchodzi czas wyklucia się jaj, stworzenie tak dzikie i brutalne jak krokodyl zamienia się w matkę pełną miłości i troski o swoje potomstwo. Dzieci są teraz pod ochroną swojej matki przez cały czas. Nieopodal gniazda krokodyla w tym samym czasie dzieją się inne rzeczy pod ziemią. Dotychczas przykryte piaskiem jaja żółwia pękają i małe żółwiątka powoli wychodzą na powierzchnię. Te maleńkie stworzenia są całkowicie bezbronne. Jeśli mają przeżyć, muszą wejść natychmiast do wody. Tak też się dzieje. W cudowny sposób zaczynają poruszać się w jej kierunku, jak tylko się wyklują. Na ich drodze są olbrzymie krokodyle. Lecz nie wyrządzają one żółwim dzieciom żadnej szkody. Żółwiątko mija tego olbrzymiego krokodyla w całkowitym zaufaniu. Ten mały żółw się zgubił. Nagle znajduje się twarzą w twarz z głodnym, leżącym w słońcu krokodylem, 1000 razy większym od niego. Krokodyl widzi dziecko. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że jest ono już skazane. Krokodyl nagle otwiera swoją paszczę i umieszcza małego żółwia pomiędzy swoimi ostrymi zębami. Ale nie zamierza go zjeść. Zawraca malca, który poszedł niewłaściwą drogą. Krokodyl nieoczekiwanie przenosi zagubione żółwiątko do wody, której nie zdołało odnaleźć. Uczucie miłości, którym Bóg zainspirował tego drapieżnika, chroni nie tylko jego własne potomstwo, lecz również malutkiego żółwia. Bóg stworzył każdą żyjącą istotę na świecie i każda żyjąca istota zachowuje się w sposób ustanowiony przez Niego. w jednym z wersetów Bóg ujawnia: do Niego należą ci, którzy są w niebiosach i na ziemi. Wszyscy Jemu są posłuszni. Jedne z najpiękniejszych przykładów związku pomiędzy matką i dzieckiem dają się zauważyć w życiu delfinów. Matka przygotowuje swoje dziecko na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa. Musi być pod tym względem surowa, nawet jeśli postępuje tak niechętnie. Te młode delfiny ścigają się z łodzią. Jeden z nich nieświadomie podpływa zbyt blisko. Śmigło lub kadłub mogłyby wyrządzić mu wielką krzywdę. Matka zauważa niebezpieczeństwo i natychmiast podpływa do dziecka. Pcha go w dół, w kierunku dna morza. Rozgniewana matka nosem wysyła dziecku fale dźwiękowe wysokiej częstotliwości. Fale te oddają gniew matki, powodując u malca poczucie dyskomfortu. Dziecko jest z tego powodu wyjątkowo mało zadowolone. Po tej srogiej naganie matka zaczyna pływać obok niego. Czule pociera go jedną z płet. W ten sposób delfiny trzymają się za ręce. Tym samym pokazuje dziecku, że je kocha. Wiedza Boga objęła każdą żywą istotę i każdy nieożywiony przedmiot. W jednym z wersetów Bóg ujawnia: ani nie wyrosną jakiekolwiek owoce z ich osłon, ani też żadna istota żeńska nie pocznie, czy też nie powije, jak tylko zawiedzą Allaha. Nieuczciwość teorii ewolucji. W teorii ewolucji Darwina zawarta jest sugestia, że życie na Ziemi pojawiło się przez przypadek. Teoria Darwina utrzymuje też, że pomiędzy istotami żywymi odbywa się bezlitosna walka o przetrwanie. Według niej silny wygrywa, a słaby jest pokonany i wyeliminowany. Karol Darwin, twórca teorii, oparł swój pomysł zwany walką o przetrwanie na pojęciu doboru naturalnego. Lecz Darwin, który żył w XIX wieku i którego możliwości przeprowadzenia obserwacji były niezmiernie ograniczone, był w wielkim błędzie. Obecnie wyszło na jaw, że dobór naturalny nie ma żadnej ewolucyjnej siły, a w związku z tym nie ma tak bezwzględnej walki w naturze, jak twierdził. Większość słabych gatunków jest chroniona przez silniejsze, a różne gatunki pomagają sobie nawzajem. Jak zobaczyliście w tym filmie, rodzice kosztem własnego życia chronią swoje dzieci, najsłabsze i najbardziej bezbronne istoty na świecie. Teoria ewolucji, która runęła już w obliczu nowoczesnej nauki, dalej jest obalana przez obserwacje przyrody. W książce jednego z najbardziej znanych ewolucjonistów tureckich, napisanej w obronie teorii ewolucji, Profesor Cemal Yildirim pośrednio przyznaje, że miłość macierzyńska nie może zostać wyjaśniona przez ślepy wybór albo dobór naturalny. Czy istnieje jakaś możliwość wyjaśniania miłości matki do jej młodego jedynie przez ślepy mechanizm, jak na przykład dobór naturalny, bez żadnego psychologicznego czynnika? Nie ma żadnych wątpliwości, że darwiniści usilnie starają się, by dostarczyć zadowalającej odpowiedzi na to pytanie. Założenie, że na naturę składa się wyłącznie bezwzględna walka o przetrwanie, choć pozbawione naukowego charakteru, było ślepo bronione przez ewolucjonistów, a niektórzy nawet próbowali zastosować tę ideę do ludzkiego życia. Ludzie ci pozbawieni takich uczuć jak miłość, sympatia i współczucie, jakie daje religia, utrzymywali, że słabi, ułomni i chorzy są skazani na wyeliminowanie poprzez dobór naturalny oraz że nie mają prawa do życia. W historii czołowym zwolennikiem tej idei był Ernst Haeckel, najważniejszy orędownik darwinizmu w Niemczech. W swojej książce Cuda życia Haeckel proponował, by nie wahać się przed unicestwieniem noworodków posiadających jakieś wady. Chciałby wszyscy chorzy i zniekształceni dorośli, lecz także i dzieci, którzy mogą być przeszkodą dla tak zwanego rozwoju społeczeństwa, zostali wyeliminowani poprzez wymóg prawa rozwoju. Narzekał, że setki tysięcy nieuleczalnie chorych, szaleńców, trędowatych, ludzi chorych na raka itd. są sztucznie utrzymywani przy życiu w naszych nowoczesnych społecznościach, bez najmniejszego pożytku dla nich samych. Zalecał, aby powołano komisję, która decydowałaby o losie tych osób. Na mocy decyzji tej komisji eliminacja zła powinna zostać przeprowadzona dzięki dawcy jakiejś bezbolesnej i szybko działającej trucizny. Te bezwzględne pomysły Haeckla zostały podjęte przez nazistowskie Niemcy Adolfa Hitlera i dziesiątki tysięcy niewinnych ludzi zostało zabitych ze względu na swoją chorobę bądź ułomność oraz z tego powodu, że byli rzekomą przeszkodą w tak zwanym rozwoju niemieckiej rasy. Te groby należą do ludzi zamordowanych przez nazistów, ponieważ w ich mniemaniu stanowili przeszkodę w rozwoju. Mniej więcej wiek po Haeckelu profesor Ali Demirsoy, czołowy turecki ewolucjonista, zaskakująco popiera ten sam pomysł. Demirsoy mówi, że biolodzy ewolucyjni powinni prowadzić testy genetyczne na dzieciach w łonach ich matek i zabić te, które uznają oni za słabe, nie dopuszczając do ich narodzin. Demirsoy opisuje siebie jako biologicznego faszystę i mówi: jeżeli pytasz mnie, jestem biologicznym faszystą i te dzieci, które wykazują takie cechy w czwartym miesiącu ciąży, muszą być zgładzone. Jak zobaczyliśmy, dla poparcia swych nieludzkich pomysłów, takich jak zabijanie upośledzonego dziecka, ewolucjoniści powołują się na naturę. Jednak kiedy spojrzymy na nią i na zachowanie zwierząt, zobaczymy, że mylą się i że nawet zwierzęta są bardziej współczujące i kierujące się sumieniem w przeciwieństwie do ludzi, którzy właśnie wysunęli takie pomysły. Sceny, których jesteś świadkiem, są ważnym przykładem tego, jak zwierzęta traktują kaleki. Gorący dzień na równinach Kenii. Stado słoni wyruszyło na jedną ze swoich wypraw w poszukiwaniu pożywienia. Liderem stada jest samica. W ten gorący dzień samica rodzi młode. To urocze słoniątko, urodzone zaledwie kilka godzin wcześniej, nigdy nie opuszcza matki. nawet na chwilę. Ale pojawia się duży kłopot. Utrzymanie się na nogach sprawia wiele trudności młodemu, ponieważ ma poważny problem z przednimi kończynami. Są skręcone do wewnątrz, a to uniemożliwia mu prawidłowe stąpanie. Badacze prowadzący obserwacje na tym terenie twierdzą, że słonik nieuchronnie umrze. Nazajutrz samica słonia opuszcza stado, ponieważ jej młode ma problemy zdrowotne. Nie może już dłużej być jego przewodniczką. Stado musi zatroszczyć się o siebie i poszukać jedzenia. Jednak dla słoniątka dotrzymanie tempa grupie jest niemożliwe. Jeżeli starszy słoń będzie chciał przeżyć, powinien towarzyszyć stadu. Staje przed poważnym dylematem. Matka próbuje użyć swojego tułowia, aby podnieść chore słoniątko i pozwolić mu stanąć. W końcu starszy z rodzeństwa poddaje się i powoli zaczyna iść z powrotem do stada. Lecz myśli krążą między nimi. Zatrzymuje się i spogląda do tyłu. Matka próbuje podnieść młode i pomóc mu. Nagle starszy ze słoni wydaje wrzask i biegnie z powrotem do swojej matki i chorego brata. Pomimo tego, że ryzykuje śmierć, nigdy więcej ich nie opuści. Następnego dnia matka i starszy słoń wciąż towarzyszą choremu. Młode cierpi z każdym krokiem, ale nie zostało opuszczone przez swoich cierpliwych, oddanych i kochających bliskich, matkę i brata. A śmierć nadal wydaje się być nieunikniona. Pod koniec trzeciego dnia zdarza się cud. Stopy słoniątka powoli zaczynają odzyskiwać pewną elastyczność. Pod uważnym okiem matki próbuje się na nich wyprostować. Próbuje dalej, bez wytchnienia i z determinacją. W końcu udaje mu się ustać na chwilę. Następnie znów klęka przed zrobieniem kolejnej próby. I zanim skończy się czwarty dzień, stoi już na nogach. Cierpliwość matki i brata, ich miłość i oddanie dały młodemu czas i wsparcie potrzebne, by przeżyć. Podczas gdy niektórzy ewolucjoniści traktują zabójstwo upośledzonego dziecka jako zobowiązanie wobec ewolucji, zwierzęta w naturze traktują swoje chore potomstwo z miłością i ofiarnością. Konkluzja. Fakty, jakie zobaczyliśmy w tym filmie, ukazują, że natura nie składa się tylko z walki i konfliktu, jak ewolucjoniści chcieliby sądzić. Większość żywych istot nie zachowuje się dziko i samolubnie, jak twierdzą. Wprost przeciwnie, wiele stworzeń okazuje wielkie oddanie. Znoszą cały szereg poważnych trudności po to, aby ich młode rosły. Przyjmują na siebie wszelkie rodzaje niebezpieczeństw, aby chronić swoje potomstwo, czasami nawet za cenę własnego życia. Dzieje się tak, ponieważ istoty żywe nie zaistniały przypadkowo, jak utrzymują darwiniści. Bóg stworzył wszystkie te stworzenia i natchnął je uczuciem miłości, współczucia i ofiarności, które nigdy nie zostaną wyjaśnione. Jeden z wersetów Koranu mówi, że wiedza i potęga Boga otaczają wszystkie rzeczy. Allah jest tym, który stworzył 7 niebios i tyleż samo z ziemi. Jego rozkaz przenika pomiędzy nimi, abyście przekonali się, iż Allah jest nad każdą rzeczą wszechwładny i że Allah każdą rzecz obejmuje wiedzą.